Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
W Polsce rośnie liczba rozwodów, co ciekawe, nierzadko rozstają się małżeństwa z długim stażem. Rozejście się rodziców to bardzo często dla dzieci prawdziwy koszmar. Dziś w naszej audycji mówić będziemy o tym, jak chronić dzieci przed negatywnymi skutkami rozwodu, jak rozpoznać kryzys w związku, jak próbować sobie z nim poradzić i jak pozbierać się po rozstaniu. Michał Słobodzian, dobry wieczór.
I dream of love as tyrants through my head. I dream of love.
Wieczorne piksele.
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym roku w Polsce doszło do ponad 63 tysięcy rozwodów. W latach 90. rocznie rozwodziło się około 40 tysięcy par. Zjawisko narasta. W ostatnich latach coraz częściej rozwodzą się także pary z dłuższym stażem. W wyniku rozejścia rodziców bardzo często najbardziej cierpią dzieci. O tym, jak pomóc im w tej trudnej sytuacji, rozmawiano wczoraj na konferencji zorganizowanej w domu jubileuszowym Jana Pawła II w bydgoskim Fordonie przez Fundację Wiatrak. W obliczu rozwodu trzeba pamiętać o tym, co przeżywa dziecko.
Dziecko musi doświadczać poczucia bezpieczeństwa.
Profesor Roman Ossowski, psycholog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Musi mieć poczucie ufności, że jest w strukturze rodziny, swoich rodzicieli, mamusi, tatusia. I jest to poczucie bezpieczeństwa, jest niezwykle ważną potrzebą dziecka. I co obserwuje? To jest nie tylko słowa, ale cała komunikacja pozawerbalna. Jak na siebie spoglądają, jak się do siebie odnoszą, czy się uśmiechają, czy się tulą, czy też ewentualnie wypominają sobie wiele rzeczy. I gdy człowiek się sprzecza, to najczęściej szuka negatywnych argumentów. To nie jest dobrze, że dziecko to wszystko słyszy. Chcę powiedzieć, że dzieci mają szczególny dar komunikacji pozawerbalnej, że doskonale czują, co rodzice myślą i oni mogą mówić, co chcą, a dziecko swoje wie. I teraz rodzice byli, to była wielka wartość dla dziecka i mamusia i tatuś. I teraz doświadczają opuszczenia, rozerwania więzi i to jest prawdziwy dramat. Potem zaczyna się sfera społecznego funkcjonowania, często na przekór. Rodzice są nieuczciwi względem siebie, bo jeżeli się rozwodzą, to powinni rozwieść się w ten sposób, że my nie możemy dalej z sobą żyć, ale jest dobro wspólne, jakim jest dziecko, jego pomyślność, jego szczęście. I tutaj kooperować nie na zasadzie konkurowania z sobą, tylko takiego codziennego, wzajemnego wspierania siebie, ale ci, którzy się rozwodzą, najczęściej tych zdolności nie posiadają, bo gdyby posiadały, to by się nie rozwodziły.
To jest wszystko bardzo skomplikowane. Proces rozpadu relacji, małżeństwa, no to właśnie, to jest proces. Dziecko dosyć szybko wyczuwa, że coś między rodzicami jest nie tak?
Panie redaktorze, to, co się dzieje przed rozwodem, jest tragiczniejsze, aniżeli często po rozwodzie. Dlatego, że zanim dojdzie do rozstania, mamy często piekło w rodzinie. Rozwód to nie jest sytuacja chwilowa, tylko do tego się długo dojrzewa, gdyż spotkały się dwa portrety nadmuchane i niezdolne do uszanowania przyjętego wzajemnie zobowiązania. Gdy ludzie się umawiają, to muszą umowy dotrzymać. Dzisiaj nie jest w modzie i w standardzie dotrzymywanie zobowiązań. Dzisiaj nie ma do siebie wzajemnego zaufania. I to jest to, co budzi całą tkankę naszego życia społecznego. Relacje rodziny to fragment naszego szerszego życia społecznego. To jest tylko taki fragment. Pan na co dzień słyszy, co mówią, a co czynią. I to mamy na wszystkich orientacjach. Każdy inaczej próbuje to samo opisywać.
To, co dzieje się przed rozwodem, ma bardzo różne oblicza. Tak sobie wyobrażam, że czasami rodzice, próbując chronić dzieci, udają, że wszystko jest w porządku.
To się nie uda, dlatego że jest tak zwane poznanie rozumowe i poznanie emocjonalne, to wcześniejsze. Podam to inny przykład. Proszę pana, pies doskonale wie, w jakim pan jest nastroju. Kot doskonale wie. To jest poziom, nie, my przywiązujemy nadmierną wagę do rozumu, do poznania rozumowego. Pierwszy poziom to jest poznanie emocjonalne. Lubię, nie lubię, cenię, nie cenię. I to jest ta szeroka komunikacja pozawerbalna, której my nie doceniamy.
Dziecka nie da się oszukać.
Nie da się oszukać, bo ono ma inny zmysł. Ona wyczuwa empatię. My jesteśmy to samo. Pan też wie, kto jest do pana sympatyczny, a kto jest do pana antysympatyczny. Pan to doskonale wyczuwa. Pan tego nie potrafi nawet wyartykułować. I dlatego też powiem w ten sposób. Nie próbuj nigdy okłamywać człowieka z brakiem nadziei, człowieka chorego i dziecka. tego się nie uda, bo po prostu mają inny kod komunikowania się.
W sytuacji, gdy rodzice rozstają się, trwa ten proces, ale jest on w miarę pokojowo prowadzony, dziecko wyczuwa, że coś jest nie tak, to jak z nim rozmawiać? Można jakoś dziecko chronić, przygotować,
ja powiedziałbym
stanąć
tak,
w prawdzie?
Ja pomagałem zawsze, ażeby matka bądź ojciec nigdy o swojej partnerce nie mówili źle. Wiesz, jeszcze poczekasz, dorośniesz, sam to zrozumiesz i to będzie ta prawdziwa informacja. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Twoja matka była twoją rodzicielką. Twój ojciec był tym, który pomógł powstaniu twojego życia. I za to należy się szacunek i dlatego o mojej żonie, pomimo, że nie jesteśmy razem, nie chcę wypowiadać słów krytycznych. Bo to jest przykre dla dziecka. A dziecko wtedy dorasta, analizuje, minie okres dorastania i będzie miało sąd, który będzie najbliższy prawdzie, bo nie wierzę, że jest prawda. Tylko to jest takie przybliżone stanowisko. Zawsze każda prawda jest osobista, a nie ma prawdy obiektywnej w ogóle.
Pan mówi nie deprecjonować partnera, małżonka, bo jak to dziecko przeżywa?
Bo to jest bolesne. Ja po prostu nie wiem, jak przyjmie. A poza tym ojciec, matka są pewnymi wartościami, pewnymi świętościami, bo z nich wzięło się życie. I dlatego też można mówić o pewnych słabościach, ale z tym należy się wstrzymać, bo
to jest tak, że
dwie strony są winne.
To jest tak, że dziecku załamuje się świat, właśnie wymyka się to wszystko, traci poczucie bezpieczeństwa.
To różnie bywa. Kolejne czynniki to, a dziadkowie jaką rolę odgrywają? I rodzeństwo jako rolę odgrywa. Najgorzej, jeżeli jest dziecko tylko samotne, no i widzi awantury. Zwłaszcza dramatyczna jest przemoc. Bo my przemoc to uważamy tylko przemoc fizyczną. Nie, jest psychiczna przemoc. Jest wyrażanie pewnej niechęci. Pewna krytyka jest, język jest często ostrzejszy od miecza. Każdy musi o tym pamiętać. Więc tutaj zachowanie właśnie takiego pewnego czucia jest sprawą ogromnej wagi.
Reakcje dzieci są różne? Są takie dzieci, które jakoś próbują sobie to zracjonalizować i to nie jest dla nich dramat, rozejście rodziców?
Ja mam tutaj ogromny problem, bo co innego pana ja publiczne, a co innego ja prywatne. Niektórzy manifestują, niektórzy zamykają się w sobie. U niektórych występują tak dziwaczne zachowania, że my tego nie potrafimy nawet połączyć jedno z drugim. Miałem kiedyś chłopca ze Stanów Zjednoczonych, prosili mnie o pomoc. A on mi powiedział w ten sposób, proszę pana, ja z panem chcę rozmawiać, bo z panem można rozmawiać. I wyrażam zgodę na rozmowę, bo się pytałem, czy chcę rozmawiać w okresie dorastania. Ale proszę pana, oni mnie do pana przyprowadzili. Niech oni sami siebie przyprowadzą. Oszukują się, zdradzają się. I teraz kto jest winny? Ja. A oni uważają jedna i druga strona, że oni są porządni. Nie, oni nie są porządni. On mi udzielił korepetycje pewne. Ja bym zachwycony. Jak potem rodzice mnie pytali o to, no jak tam jest i tak dalej, bo chcieli go socjalizować, a przecież on był zdrowy psychicznie, tylko oni nie byli zdrowi. Więc tak to często bywa. Tak? A potem ofiarą jest dziecko. I to jest też forma przemocy stosowana w stosunku do dziecka. Jeżeli dziecko jest trudne, to jest często trudne dlatego, że rodzice oszukiwali wzajemnie siebie. A dziecko to czuło. Tylko nie potrafiło nawet wyartykułować, bo nie pozwolono dziecku, żeby wyartykowało swoje poglądy. Także to są bardzo złożone sprawy. Dlatego ja mam zawsze podejście głęboko kliniczne. Lubię analizować historię życia, jak żyli dziadkowie, jak żyli rodzice, biografii jednej, drugiej strony, cały okres samego utworzenia związku małżeńskiego. I potem jest jedno po tym zauroczeniu. Jest to ciężka praca budowania więzi, gdzie są i porażki, i sukcesy, i mądre są te małżeństwa i trwałe, gdzie porażki są początkiem sukcesu. Nikt nie ma wielkich sukcesów, jeżeli nie skonsumował w sposób prawidłowy swoich porażek.
Wrócę jeszcze do tych dzieci, pewnie na różnym etapie i w zależności od wieku to jest, ale bo dzieci mają coś takiego, szczególnie te małe, że przypisują sobie sprawstwo pewnych działań. Dzieci mogą się obwiniać za to, że rodzice się rozchodzą, że im się nie wiedzie, taki mechanizm zachodzi czasem.
Istnieje takie prawdopodobieństwo, ale ja wolałbym mówić o czymś innym, a mianowicie dzieci źle się czują i to jest sprawa podstawowa. I teraz, żeby skoncentrować na sobie zainteresowanie rodziców, to zachowują się w taki sposób, że rodzice są zmuszeni do zajmowania się nimi. A to agresja w szkole, a to kradzieże i inne zjawiska. No i wtedy rodzice chodzą. To jest pewien sposób wiązania rodziców z sobą. Dlatego jak ja widzę niepowodzenia w nauce, niepowodzenia szkolne, to przypatruję się, a co dziecko chciało w ten sposób zakomunikować? Bo z punktu widzenia psychologii humanistycznej, tak, to człowiek jest dobry, tylko pewne okoliczności zewnętrzne czynią z niego tym, kim jest.
Tutaj w czasie konferencji taki był zamysł, żeby troszeczkę przekazać wiedzę nauczycielom, katechetom. No właśnie, cały system edukacji, szkoła jest przygotowana, żeby wspierać dzieci, które przechodzą taki dramat?
Jak pan szkoła powiedział? Jest, dzisiaj dużo potrafi, bo nauczyciele są dobrze przygotowani. Zwłaszcza mam na myśli nauczycieli w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej. To, co jest tradycyjnie, bo w szkole podstawowej. Oni są bardzo dobrze przygotowani do. Natomiast nie mają zbyt wielkiego sprawstwa, bo nasza szkoła no, nie jest nastawiona na dialog, tylko raczej na słuchanie tego, co dorośli powiedzą. Nie ma dialogu. Ja na przykład w moich wykładach podkreślam, codziennie w każdej rodzinie powinien nabić biesiada, bo rano to wszyscy do pracy i tak dalej, ale kolacja. Bez telewizora rodzice i dzieci i każdy o sobie opowiada o przeżytym dniu, ale nikt nikogo nie ocenia. I wówczas dziecko jest szczere, a my mówimy, ma tatusiu, nie poszedłbym dzisiaj na lekcję, tylko na wagary. To jak rodzice się zachowują? Od razu atakują dziecko. Dlaczego to? A ja mam inne propozycję. Jeśli dziecko nie poszło do szkoły, to znaczy, że w szkole się źle czuje, że nie jest to terytorium przyjazne. I wówczas dziecko, nauczyciel, rodzic wspólnie mogą rozważać tę kwestię i poszukiwać, a jakie muszą być warunki spełnione, żeby się dobrze czuł. I w ten sposób my uczymy pewnych podejmowania decyzji. Nie uczymy w szkole, nad czym ja cierpię, ale i w życiu codziennym, że jeżeli podejmujesz decyzje, to najpierw jakie mogą być decyzje, ich nie oceniaj. Potem każda propozycja za, przeciw. I jeżeli już tak dokończymy wszystko, a które rozwiązanie wybrać? A my wszystko widzimy w kolorach czarno-białych. To nic nie jest czarno-białe. Każdą decyzję, którą my podejmujemy, jeżeli przeanalizujemy głęboko psychologicznie, to ona ma zalety i ograniczenia, a nie ma decyzji dobrych i złych.
Kiedy dziecko przechodzi dramat rozwodu swoich rodziców, to szkoła, nauczyciele jakoś mogą chronić? Jak powinni traktować takiego
mają
ucznia?
Istotny wpływ na powodzenie dziecka, bo trzeba dać mu szansę sukcesów w innych dziedzinach. Natomiast nie może to być problem dyskutowany publicznie. Tak, tylko raczej być taką troszkę bliższe, ale to nie znaczy, że ta opiekuńczość jest taka kocia. Jestem przy i w tym momencie każdemu jest lżej. Tworzenie więzi. No jest to trudne, ale jest to możliwe. Dziecko nie musi się wykoleić wtedy, kiedy następuje rozwód. Niekiedy może być nawet rozwój posttraumatyczny, ponieważ jeżeli ja to przeżyłem, z perspektywy moich rodziców, to moje małżeństwo musi być dokładnie odwrotne. I w tym sensie może być z tego i pożytek. Ale tu jest wiele czynników, które muszą być dodatkowo spełnione, żeby taki stan zaistniał. Dlatego ja jestem optymistą i tu na tym polega ta dobra pomoc otoczenia społecznego. To, co my nazywamy w psychologii wsparciem.
Budowanie relacji, małżeństwa to ciężka praca. Dlaczego nie wychodzi, dlaczego się poddajemy i jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy nie potrafimy albo nie jest nam już dane budowanie związku? O tym po krótkiej przerwie.
Ciszej, ciszej, ciszej co dnia. się w nią, kryształowo czystą jej ton. Cisza jak ta, jak ta.
Wieczorne piksele.
Tylko w zeszłym roku w Polsce rozwiodło się ponad 60 tysięcy par. Dlaczego się rozstajemy, jak walczyć o związek, jak poradzić sobie po rozstaniu? O tym teraz powiemy. Chciałbym przypomnieć Państwu fragment audycji pod tytułem Bez wstydu z 2007 roku. Moim i Moniki Siwak-Waloszewskiej gościem była dr Magdalena Grabowska, psycholog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dlaczego się rozstają? No dlatego, że na przykład ktoś kogoś zdradza. Dlatego, że mają fatalne wzorce z rodziny pochodzenia, czyli nie nauczyli się pielęgnować związku. Dlatego, że brakuje im dojrzałości, dlatego, że któryś z partnerów jest bezpłodny, dlatego, że zawarli małżeństwo nie z miłości, tylko dla innych zupełnie powodów.
Z wyrachowania.
Już widzę, że ta lista może być bardzo, bardzo długa.
Ta lista prawie, że nie ma końca.
Tych powodów. A jak pani myśli, jak wynika to z doświadczenia, z jakich powodów najczęściej jednak związki się rozpadają?
Bardzo często z powodu niedojrzałości, która z kolei nakręca jakby inne powody. No i też bardzo często dlatego, że nie słuchają siebie, nie są na siebie otwarci i w efekcie przegapiają pewne momenty, które są ważne w ich życiu. Przemoc może i owszem, chociaż w naszym stereotypie kobiecości jest zapisana informacja o tym, że kobieta no może cierpieć, nic wielkiego z tego powodu się nie dzieje. Oczywiście to się powoli zmienia, ale nadal powoli. W przypadku uzależnień, no mówimy czasami o osobie współuzależnionej i w efekcie taka osoba trwa tak długo, jak długo trwa uzależnienie. Problemy się zaczynają, gdy uzależnienie się kończy. Wówczas ta osoba współuzależniona też musi zmienić rolę i wtedy raczej jest problem niż w ramach samego uzależnienia.
Podstawowy błąd to jest taki, że wydaje nam się, że kiedy już właśnie się w sobie zakochaliśmy, związaliśmy się razem, to już zawsze będzie tak pięknie, tak? A później nagle zaczynamy być zdziwieni.
Siłą rozpędu się nie da.
No siłą rozpędu do końca się może nie dać, rzeczywiście. Jednak myślę, że warto pamiętać o tym, że my się po drodze naszego życia rozwijamy.
Zmieniamy
się po prostu, najzwyczajniej. I bywa często tak, że jedno z partnerów zmienia się szybciej niż drugie. W efekcie to jedno chce zmiany, a drugie, to które się nie rozwijało tak samo szybko, chce, żeby było po staremu. A po staremu się już nie da.
Co jest takim pierwszym sygnałem, że coś się dzieje w związku nie tak?
Przede wszystkim podstawowy objaw to jest po prostu brak satysfakcji. Takie poczucie, że więcej daję niż dostaję, bądź nie dostaję nic i jest mi po prostu niedobrze. I to jest taki podstawowy, najprostszy chyba objaw, jaki można wymyśleć.
Co daję, czego nie dostaję?
Na przykład bardzo dużo daję wsparcia, opieki i zupełnie jej nie dostaję w efekcie. Inaczej rzecz biorąc, mam poczucie, że zaspokajam potrzeby psychiczne, fizyczne partnera i jednocześnie mam poczucie, że moje potrzeby są niezaspokajane. To jest taki najprostszy schemat.
Czyli na przykład ja pytam, jak było w pracy, jakie masz problemy, wysłuchuję, dowiaduję się, troszczę.
Jak się czujesz? To jest najważniejsze
tak,
pytanie.
Tak, a ja takich pytań nie słyszę po prostu.
Na przykład,
ta druga strona wydaje się zupełnie niezainteresowana, tak?
Czym, jak najbardziej.
Tym, co ja przeżywam.
Jak najbardziej, oczywiście. Tak to właśnie działa.
Ale co w takim razie można zrobić w takim momencie? Czy już coś trzeba robić, czy po prostu poczekać, bo może, bo przecież myślimy sobie, no partner ma akurat zły czas, prawda?
Oczywiście, jeżeli to jest tak, że jest to tylko chwilowe wycofanie, zaspokojenie naszych potrzeb, no to nie należy z tego powodu dramatu od razu czynić. Warto przeczekać ten moment, który jest związany z kryzysem w życiu partnera. W momencie, gdy to ma jakieś mocne, wielkie problemy, zawodowe, w życiu dalszym, rodzinnym, no to trudno wymagać, żeby ta osoba koncentrowała się na nas w 100%.
Ale czyli nie robić dramatu, że kwiatów nie przynosi.
Nie robić dramatu, absolutnie.
Ale już o tym mówić, rozmawiać, czy właśnie
czy poczekać jeszcze? I jak długo?
Jeżeli wiemy, co jest przyczyną tego braku zainteresowania dla naszych potrzeb, i wiemy, że to jest ważna przyczyna, no to myślę, że po prostu należy znaleźć sobie zrozumienie. Czyli w momencie, tak jak mówiłam, gdy wiemy, że ktoś ma po prostu wielkie problemy w pracy i nie ma stać emocjonalnie już tej osoby na zaangażowanie w domu, no to wtedy rzecz jasna po prostu przeczekać. Gorzej, jeżeli to jest tak, że nie znamy przyczyny, dla której coś się dzieje nie tak w związku, ewentualnie ten czas nie tak jest dosyć długi. Wówczas oczywiście nie należy tego przeczekiwać w nadziei, że problem się sam rozwiąże, tylko rzecz jasna, mówimy.
A co w sytuacji, jeżeli jedna osoba dopytuje, czuje, że coś jest nie tak, mm-hmm. i słyszy odpowiedź, nie, wszystko jest w porządku.
No taka odpowiedź nie jest w ogóle odpowiedzią.
Czuję, że coś jest nie tak. Dopytywać, czy właśnie ta osoba, która mówi, że o, wszystko jest w porządku, ale wiemy, że kłamie, to ona rozdaje karty, czy należy starać się za wszelką cenę dowiedzieć, co jest nie tak?
Mam jeszcze inny pomysł. Osoba, która mówi, że jest wszystko w porządku, może mówić prawdę i może mówić, że z jej punktu widzenia jest wszystko w porządku. To też jest dla nas ważna informacja, że to, co dla nas jest nie okej, dla drugiej osoby jest sytuacją zupełnie normalną. To też jest informacja dla jakości związku. Jeżeli wiemy, że to jest jednak fałszywe stwierdzenie, że wszystko jest w porządku, to myślę, że mimo wszystko dopytywać. Mimo wszystko zawsze warto raczej ratować związek, niż nie ratować.
A propos tego, kiedy ta osoba mówi, że jest okej i myśli, że jest okej, no nie chcę tutaj być szowinistyczna, ale pewnie częściej to dotyczy mężczyzn, dla których okej jest taka sytuacja, że właśnie już nie musi się tak bardzo starać, tak bardzo zabiegać jej względy, a ona ciągle by chciała, prawda? To chyba jest dosyć typowe.
No myślę, że może bardziej stereotypowe niż typowe.
Być może.
Ale no, zasadniczo jest mimo wszystko tak, że warto mówić o swoich w takim układzie potrzebach. Czyli dać prosty komunikat. Twoim zdaniem jest okej, ale moim zdaniem to i następna rzecz jest nie okej.
No ale przecież często kobiety chcą, żeby się ten mężczyzna domyślił, czego ona pragnie, prawda?
Tak, tylko że wtedy to trzeba się związać no, albo
z jasnowidzem,
albo z wróżką najlepiej, a z człowiekiem niekoniecznie.
A proszę powiedzieć, no często też jest tak, wydaje mi się, że no taki pierwszy kryzys pojawia się w momencie, kiedy te różowe okulary są zdjęte, prawda? Że zaczyna nas otaczać szarość, codzienność. Minęła ta wielka namiętność. Dla niektórych to już jest sygnał, że w takim razie dzieje się coś strasznego. To związek się już kończy, rozpada.
No to jest oczywiście nieprawda. Ten związek po prostu przechodzi w inną fazę. Aczkolwiek pierwszy
Ale
kryzys...
Ale jest wiele takich osób, które właśnie tak podchodzą i uważają koniec namiętności za koniec związku?
No i jest sporo osób, które utożsamiają namiętność z jakością związku generalnie. Oczywiście to nie do końca jest prawda. Aczkolwiek tak jak twierdzę, że pierwszy kryzys niekoniecznie wiąże się z tymi okularami różowymi, które spadają nam z nosa. Pierwszy kryzys czasami wiąże się z pojawieniem się pierwszego dziecka na przykład, bo pojawiają się nowe role, nowe obowiązki, spada czas na rozmowy, jedna osoba bardziej, druga mniej koncentruje się na dziecku i tak dalej i tym podobne. Czasami bywa tak, że pierwsze problemy pojawiają się w momencie, gdy rozpoczynają się zmiany związane z starzeniem się dopiero. Dopiero albo już.
I to zupełnie inaczej u mężczyzn i kobiet przebiega.
Zupełnie inaczej, bo inaczej jest wartościowana starość fizyczna kobiet i inaczej jest mężczyzn. No, na przypadku kobiet lepiej zostać do końca życia bardzo młodą osobą.
A mężczyzna przeżywa kryzys 40-latka na przykład,
Oczywiście
tak?
Kryzys wieku średniego. Kobiety też przeżywają ten kryzys, tylko troszeczkę inaczej. W przypadku kobiet bardziej wiąże się to z fizycznością, ze zmianami fizycznymi, typu zmarszczki, siwe włosy. One nie są, jak mówię, wartościowane. W przypadku mężczyzn jest to raczej kryzys osiągnięć. Czy jestem wartościowym mężczyzną, co osiągnąłem w życiu? I wówczas, gdy taki mężczyzna nie ma żony, która by mu co rano mówiła, kochanie, jaki ty męski, jesteś najbardziej męski ze wszystkich mężczyzn, może pojawić się chęć poszukania tej męskości u kogoś innego, po prostu. No i oczywiście mamy krok wyjścia do zdrady.
Ta rodzina nie jest osiągnięciem dla tego mężczyzny?
Bardzo często mamy tendencję do traktowania swoich osiągnięć jako oczywistości. I to jest dosyć niebezpieczna pułapka. Czyli wydaje nam się, że to, co my osiągnęliśmy, to jest oczywiste, to normalne, że wszyscy mają rodzinę, że mają pracę i tak dalej. To nic w tym wielkiego. Oczywiście to jest bardzo wielkie, to jest wielki sukces. Prawie zawsze chodzi tutaj o dojrzałość emocjonalną. O dojrzałość, która wiąże się ze zdolnością radzenia sobie z problemami w związku. Mnóstwo problemów można przejść razem, bez większych usterek, gdy mamy do czynienia z dwoma osobami dojrzałymi emocjonalnie. Wówczas nawet taki problem jak zdrada, chociaż jest to bardzo już niebezpieczny problem, może też być rozwiązany pozytywnie. Po prostu chodzi o dojrzałość. Myślę, że najgorszy wariant związku to jest związek osoby dojrzałej emocjonalnie z niedojrzałą emocjonalnie. Gdy spotyka się na swojej drodze życia dwójka dzieci emocjonalnych, przez te dzieci może się będą nawet dosyć dobrze ze sobą bawić. Ale w wariancie jedna osoba dojrzała emocjonalna, druga nie, no może być rzeczywiście dosyć trudno. A to można ocenić, może nie do końca precyzyjnie, ale myślę, że na takie cechy jak zdolność współbrzmienia emocjonalnego, co się nazywa ładnie empatią, na zdolność rozpoznawania czyichś emocji, syntonia inaczej rzecz biorąc, na takie cechy warto zwracać uwagę.
To mówienie o uczuciach. To może być miara dojrzałości, czy nie?
Bo często... Z jednej strony tak, ale z drugiej strony mimo wszystko to jest tak, że są osoby, które wychowały się w takim środowisku, w którym nie wypadało mówić o uczuciach, które niektóre uczucia były w ogóle zabronione. To jest jednak umiejętność, której jeżeli chcemy, można się nauczyć. Wejście w związek z drugim człowiekiem oznacza problemy zawsze, mniejsze lub większe. Może czymś
sobie
się
tego nie bać.
Nie, problemy są po to, żeby je rozwiązywać po prostu. I można, jeżeli nie radzimy sobie sami. Istnieją na świecie osoby, które są przygotowane zawodowo do rozwiązywania problemów. Może nie tyle co rozwiązywania, co pomagania ich rozwiązywaniu. I jeżeli nie sami, to przy pomocy terapeuty nie jeden problem możemy rozwiązać.
Ale mówi się, że teraz ludzie rozchodzą się, rozstają, rozwodzą z o wiele błahszych powodów niż kiedyś. Czy to prawda, że jakby no, małe problemy już przytłaczają taką parę i z powodu małych problemów już są decyzje o tym, że powinni się rozstać?
To prawda, że statystyki rozwodowe mamy coraz gorsze. Oczywiście powoli zaczynamy doganiać Stany Zjednoczone w tej kwestii. Rzeczywiście ludzie się coraz częściej rozwodzą i powody też mogą być bardzo różne. Bo wspominam o tym, że wzorce z rodziny pochodzenia. To jest tak, że jeżeli takie tempo rozwodów utrzymamy, to z pokolenia na pokolenie tych rozwodów będzie coraz więcej. Coraz więcej osób doświadcza w dzieciństwie rozwodu swoich rodziców. To jest rzecz pierwsza. No po drugie, zmieniają się jednak pewne zasady i moralne, i religijne. Kiedyś wydaje mi się jednak sformalizowanie związku było większą
już naprawdę
wartością.
Zobowiązaniem,
tak, było zobowiązanie
na całe życie.
No więc właśnie, a teraz jest to lżej jednak traktowane.
Tylko pytanie, czy podejmowano to zobowiązanie świadomie, czy to było, bo wypadało mieć 24 lata, już mieć żonę, męża i tak naprawdę te osoby no, w 100% nie były przekonane, że ta presja społeczna była większa.
Tak, ale ta presja na pewno była większa, co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości, ale ta presja ratowała nie jedno małżeństwo.
Mm-hmm. Gdzie bo nie musieli było... rozwiązać
tak,
problemy,
bo
prawda?
Nie było akceptacji, takiej akceptacji rozwodu. W tej chwili osoby, z jednej strony na szczęście osoby po rozwodach nie są stygmatyzowane. No całe szczęście, że nie są. Ale z drugiej strony jest też przyzwolenie na to, żeby się rozstać.
Czy rozstanie może być dobre dla związku?
Bywa. Bywa, ale bardzo ostrożnie bym podchodziła do takiego rozwiązania. Bywa tak, że przy rzeczywiście bardzo wysokim poziomie napięcia między partnerami, nawet terapeuci wprowadzają zjawisko separacji. Ale ta separacja nie powinna trwać dłużej niż tydzień, dwa. Bo długa rozłąka niestety ma tendencję do osłabiania jeszcze bardziej związku. Jeżeli trwa za długo, może wygasić wszelką bliskość. Także naprawdę nie należy eksperymentować specjalnie z leczniczą postacią separacji.
A proszę powiedzieć, kiedy jest taki moment, że właściwie jak rozpoznać, że już nie chcemy być tak naprawdę w związku z jakąś osobą?
Myślę, że to jest na tyle intuicyjny i emocjonalny proces, że trudno mówić tutaj o jakby świadomych kalkulacjach, czy opłaca mi się dalej być w związku, czy nie. Myślę, że to przede wszystkim jest kwestia tych emocji, które żywimy do osoby partnera. Zastanawiając się nad tym, czy warto walczyć, czy nie warto, przede wszystkim trzeba zastanowić się nad tym, co jest w moim sercu, duszy,
Czego potrzebuję.
I jakie emocje? Czy co czuję? Czy czuję złość? Czy czuję strach? Czy czuję jeszcze inną emocję? Warto się zastanowić przede wszystkim pod tym kątem, a nie robić sobie na karteczce spisów plus minus, co się opłaca.
Tak i nie, i policzyć później argumenty.
Nie, bo oczywiście jedno tak może być o wiele ważniejsze niż następne 10 nie, więc taka rachuba akurat w związku chyba nie ma większego zastosowania.
Bo bardzo często słyszy się o kompromisach, prawda, że w związku muszą być kompromisy, że ale gdzie chyba te granice no, w końcu są?
Granicą kompromisu mnie wydaje się równowaga. Równowaga pomiędzy zyskami i stratami u każdej z osób tworzących związek przede wszystkim. Kompromis oznacza wzajemne dostosowanie się do siebie, a nie uległość z jednej strony i dominację z drugiej strony. Także tutaj ważne jest to, na ile nawzajem sobie ustępujemy. To jest istotne w tym wszystkim.
Ale gdybyśmy mieli podpowiedzieć właśnie te pytania, to jakie pytania sobie zadawać? Czy, nie wiem, jakie uczucie najczęściej mi towarzyszy, kiedy
tak.
myślę o tym partnerze, tak? Czy
na
jest
pewno.
To właśnie złość, czy
tak.
jest to radość, czułość?
Czy smutek?
czy smutek.
To też jest oznaką czegoś niepokojącego w związku.
A często
ale...
tego nie widzimy na co dzień, prawda? Dopiero kiedy się zagłębimy w to, to sobie myślimy, jejku, przecież ja się wcale nie cieszę, że on wraca do domu, ciągle jestem smutna, jak o nim myślę.
Oczywiście i te emocje trzeba analizować. Trzeba dać sobie troszeczkę czasu, trochę wyciszenia na słuchanie się właśnie nie w głos rozsądku już do końca, nie w racjonalne korzyści i straty, ale tylko i wyłącznie w własne emocje.
Czasami myślę, że no to też jest różnica takich podstawowych potrzeb, bo no na przykład jedna strona chce mieć dziecko, druga nie chce mieć dziecka. No to są już takie fundamentalne sprawy, prawda? Czy pracować jeszcze nad tym? Czy da się tutaj w ogóle coś zmienić? Czy się rozstać właśnie? Bo przecież no, życie nie jest... nie będziemy żyć wiecznie, prawda?
Czas byłabym płynie. Za tym, żeby o fundamentach rozmawiać trochę wcześniej, mimo wszystko.
Ale jak pani mówiła, zmieniamy się przecież.
To prawda, oczywiście, jak najbardziej. Może nam się lista naszych priorytetów zmienić, ale myślę, że większość z nich jest negocjowalna, także mimo wszystko warto rozmawiać i warto przekonywać się do swoich wyborów.
Czy dla miłości warto na przykład zrezygnować z macierzyństwa albo odwrotnie zmusić się niejako do rodzicielstwa, bo ta druga strona tego chce?
Czy warto? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. To jest tylko i wyłącznie kwestia naszych własnych priorytetów. Na ile ważne jest dla nas macierzyństwo, bądź jego niedoświadczanie, rzecz jasna. To jest bardzo indywidualna odpowiedź.
Porozmawiajmy teraz o walce. Słyszymy, czujemy złość, smutek, lęk, agresję. Zadajemy sobie pytanie, ważymy na tej szali i zadajemy sobie pytanie, czy to już jest koniec. No właśnie, i co? Zanim odejdziemy, chyba zawsze warto powalczyć.
Oczywiście zawsze. Zawsze, jeżeli mamy do wyboru przeżycie związku bądź nie, zawsze walczymy o życie. Trzeba zacząć od rozmowy z partnerem, partnerką, co tam mamy. I to jest najważniejsza sprawa, bo jednak związek to jest coś między nami, a nie między mną i terapeutą. Oczywiście nie neguję tutaj wartości terapii indywidualnej, zasięgnięcia rady kogoś innego, niekoniecznie terapeutu, przyjaciół, rodziców, kogoś bliskiego nawet, wystarczy zupełnie. Ale przede wszystkim no, najważniejsze, żebyśmy my grali fair wobec drugiej osoby. Czyli jeżeli mamy problem z mężem, żoną, to rozmawiamy przede wszystkim właśnie z tą osobą, a nie z kim innym. Mimo wszystko.
Ale przedstawiamy listę żądań. Słuchaj, ma być tak, tak, tak i siak.
Nie,
o taki szantaż, szczęśliwa. Jeżeli się nie zmienisz, to odchodzę.
Dosyć koszmarne postawienie sprawy. Oczywiście, że nie. Mówimy o swoich własnych emocjach, czyli nie mówimy, bo ty nigdy, tylko mówimy...
No ale to jest najtrudniejsze. Jak to powiedzieć? No właśnie, żeby wyrazić to, co czujemy, a żeby nie zranić tej osoby albo od razu jej nie odstraszyć.
Wystarczy powiedzieć, bardzo mnie boli, że nie pamiętasz o moich imieninach. Zamiast krzyczeć, bo ty nigdy nie pamiętasz o moich imieninach. Ta forma już bardzo dużo zmienia. Że wystarczy,
nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak dużo. Zmienia.
Bardzo dużo, bo przestaje być krytyką, przestaje być wyrzutem, a jest opowieścią o naszych własnych emocjach, która jest to opowieść jak najbardziej na miejscu.
Czego potrzeba do odejścia?
Przede wszystkim decyzji i najlepiej, żeby to była decyzja obu stron, a nie jednostronna. Oczywiście najlepiej, aczkolwiek wiemy, że bardzo często bywa tak, że jest to decyzja tylko i wyłącznie jednego człowieka. Decyzji przemyślanej i bardzo świadomej. Oczywiście zupełnie to inaczej wygląda, jeżeli jedna strona nie ma zgody na rozstanie, druga do tego dąży, wówczas mamy do czynienia ze sobą wygraną i przegraną. I myślę, że ciekawsze i też no, ważniejsze są jednak emocje tej przegranej, rzecz jasna. My mówimy nawet o tak zwanej żałobie porozwodowej. No w tym wypadku możemy sobie powiedzieć porozstaniowej.
Odchodzący to jest ten wygrany, bo to on podjął decyzję, prawda?
Tak.
On tego chce i
tak.
Jest zadowolony.
Tak, zaspokoi swoje potrzeby.
A ta osoba, która zostaje opuszczona,
ta osoba miewa bardzo różne emocje. No oczywiście emocją najczęściej dominującą jest po prostu smutek. Smutek, który czasami nawet przejawia się w postaci klinicznych objawów depresji. Także tutaj już nie przelewki, jeżeli chodzi o postać zaburzenia. Ale również rozpacz, zmiany apatyczne, bardzo często furia. Nawet trudno powiedzieć, że złość, po prostu furia. To dotyczy przede wszystkim tych osób, które zupełnie nie rozumieją sytuacji, w której się znalazły i które mają bardzo silne poczucie krzywdy.
To mogą być osoby zaskoczone na przykład.
Najczęściej
bo
to
myślały,
są osoby
że wszystko
zaskoczone.
Jest w porządku
tak,
na przykład
tak,
do tej pory,
tak,
prawda?
Oczywiście.
Bo nie powiedział ten partner wcześniej, że coś jest nie tak, po prostu odszedł. Mm-hmm.
Tak, ja oczywiście właśnie mówię o takiej sytuacji, w której niespodziewająca się niczego osoba wraca do domu, a w domu stwierdza, że no pół szafy jakby pusta i paru sprzętów gospodarstwa domowego też brakuje. Po prostu się wyprowadziły razem z mężem, żoną, obojętnie z kimkolwiek.
Upokorzenie?
Myślę, że bardzo często, tak. Upokorzenie, poczucie przegranej, poczucie żalu.
Obniżenie własnej wartości.
Oj, bardzo często.
Do
tak,
zera.
To jest niebezpieczne, no nawet czasami niżej, jak najbardziej. Poczucie też beznadziejności. Takie poczucie, że przyszłość będzie zawsze zła. To zależy znowu od rodzaju rozstania, rzecz jasna. Jeżeli przeczuwaliśmy, że coś jest nie tak, nie negocjowaliśmy zmiany, no to możemy mieć takie poczucie, że to moja wina. Gdybym powiedziała, gdybym zapytała, gdybym była bardziej troskliwa. W momencie, gdy w ogóle się nie spodziewaliśmy naprawdę niczego, no to zazwyczaj jest poczucie, że coś z tą osobą było mocno nie tak.
A czy osoba odchodząca powinna wytłumaczyć się, dlaczego odchodzi? Czy pozostawić tę sytuację bez wyjaśnień? Bo jeżeli, wyobrażam sobie, wytłumaczę, że nie podoba mi się w tobie to, 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 to i to, to jest tylko mój punkt widzenia. Ta osoba może w tej bolesnej sytuacji potraktować to niezwykle serio i chcieć się zmienić, chcieć jakby to w sobie zmienić, a dla kogoś innego to może nie być przeszkodą.
No oczywiście wytłumaczenie należy się zawsze. Mimo wszystko...
Bo chyba gorsza jest niewiedza niż najgorsze słowa krytyki.
Na pewno, najgorsza jest niewiedza. Najgorsze jest niezrozumienie zmiany, która wydarzyła się w naszym życiu.
Bo często odchodzimy mówiąc, no po prostu już mi przeszło, minęło i się zostawia
tę osobę. A po trzech latach związku na przykład usłyszeć coś takiego, to jest po prostu tragedia, prawda?
No myślę, że po jeszcze dłuższym związku jeszcze gorzej. Ale no istotnie na pewno zawsze wytłumaczyć to należy. Mimo wszystko pamiętajmy, że ta osoba, którą porzucamy, której w tej chwili wydaje nam się, że nie kochamy, nie za bardzo już lubimy, nie zależy nam, to był człowiek chociażby z tego powodu, to był człowiek bardzo ważny kiedyś w naszym życiu. Chociażby ze względu na przeszłość należy się tej osobie wytłumaczenie tej sytuacji.
Jak to przeżyć?
Przede wszystkim zatroszczyć się o siebie. Mówiąc to, mam na myśli zadbać o swój dobrostan. Po rozstaniu myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy warto być bardzo egoistycznym i zadbać o to, żebyśmy odzyskali za jakąś nawet czasami cenę komfort w swojej sytuacji życiowej.
Bo w skrajnych przypadkach, przepraszam, że wejdę w słowo, to jest tak, że no nie mówimy może, że świat się skończył, ale jakby nasze życie staje się kompletnie puste, bo ależ było wypełnione tamtą osobą. Robiło się wszystko z tamtą osobą, dla tamtej osoby i nagle zupełnie nie wiemy, co robić, prawda?
Naturalnie lęki, brak poczucia bezpieczeństwa, to i wiele dodatkowych nieprzyjemnych emocji się pojawia, jak najbardziej.
To co robić, żeby się dobrze poczuć?
Bardzo ważne jest przede wszystkim, żeby nie nagromadzić w sobie żadnych emocji, je po prostu od razu rozładować. Jeżeli jest w nas rozpacz, to należy ją wykrzyczeć. Jeżeli jest furia, to wyładować emocje. Oczywiście w kontrolowany sposób i akceptowany społecznie. Ale jasne, że z emocjami przede wszystkim trzeba zrobić porządek. Tutaj warto mieć jakąś bliską osobę. Tylko należy chyba dosyć uważnie dobierać te osoby do rozmów. Myślę, że w tej sytuacji warto unikać osób, które będą moralizować i które będą nas pouczać i dawać nam nagłe, dobre rady. Warto znaleźć taką osobę, która nas po prostu wysłucha, pogłaszcze po głowie, pocieszy, a nie będzie nas punktować typu, a gdybyś była bardziej uważna, a gdybyś był milszy. Co by było, gdyby? Nie ma sensu gdybać w tej sytuacji. Najpierw trzeba uporządkować swoje emocje.
Czasami odejście oznacza odejście do kogoś innego, prawda? I to jest chyba no, taki najbardziej bolesny moment.
Tak,
jak
oczywiście.
To rozpracować? Czy przyznać się, że odchodzę, bo jest ktoś inny, czy się nie przyznawać?
Myślę, że będąc z drugim człowiekiem, wiemy, na ile pewne rzeczy mogą tę drugą osobę zabolać. Jeżeli ma się chociaż cień jakiś sympatii nadal do osoby, która za chwilę będzie naszą byłą partnerką, partnerem, to wiemy, na ile można temu człowiekowi prawdy tutaj zafundować.
No ale chyba nie ma takiej osoby, której śmiertelnie nie zaboli to, że jesteśmy zastępowani w cudzysłowie kimś innym, prawda?
Osoby o bardzo wysokiej samoocenie, powiedziałam trochę przesadnie wysokiej samoocenie, może to taką osobę może to zaboleć, ale tylko trochę zaboleć. Taka osoba i tak stwierdzi, że w takim razie no nie poznałeś się na mnie, skoro nie umiesz mnie docenić, no to trudno, idź sobie do kogoś gorszego. Mm-hmm. Ale takich osób niestety za dużo nie ma.
Mnie się wydaje, że jednak kłamstwo jeszcze bardziej zaboli i jeszcze bardziej dobije te osoby, które zostają opuszczone.
Pod warunkiem, że wyjdzie
na jaw. No na pewno wyjdzie.
No nie na pewno. Bywają kłamstwa, które nie wychodzą na jaw. To znaczy tak, no jeżeli rzeczywiście zakładamy, że oszukamy na chwilę, a się za chwilę wyda, no to jasne, no to już jest kompletny absurd w tej sytuacji. Jeżeli wiemy, że nasza partnerka, załóżmy, przez cały czas związku bardzo bała się zdrady, ma niską samoocenę, jest przekonana, że jest do niczego nie warta miłości, a może się zdarzyć tak, że nie dowie się o zdradzie, to ja nie wiem, czy jest sens ranić drugiego człowieka tylko po to, żeby być takim szczerym bardzo. No, prawdy też niektóre są niepotrzebne.
Znowu się okazuje, że szczerość nie do końca jest potrzebna w niektórych sytuacjach.
Nie zawsze, naprawdę. W tym wypadku myślę, że przy wielu przypadkach wielu osób to by była tylko i wyłącznie przemoc w jakimś sensie.
Czy rozstanie może czymś dobrym zaowocować? Czy może być czymś dobrym?
No oczywiście, że może. Może być czymś dobrym, to zależy, co z tym rozstaniem zrobimy. Jeżeli podejdziemy do tego konstruktywnie, ale mówię już po tym etapie, gdzie emocje...
Rozpaczy.
Po tym etapie żałoby, podkreślam, po tym. Po tym etapie żałoby warto jest przede wszystkim zastanowić się już, w momencie, gdy nas to nie boli już tak bardzo, zastanowić się nad tym, co tak naprawdę wydarzyło się w naszym życiu.
Dlaczego doszło do tego rozstania, czy też do kilku rozstań?
Tak, dlaczego? Przede wszystkim dlaczego? I to proponuję nie rozpatrywać tego w kategoriach winy. Nigdy. Bo bywa tak, że rzeczywiście ktoś w związku jest winny, bywa tak, że wszyscy są winni, bywa tak, że nikt nie jest winny. Po prostu, ot taka zmiana. Ale przede wszystkim popatrzeć się już troszeczkę z boku i na chłodno na swoje emocje, na swoje reakcje. Jak reagowaliśmy w momencie, gdy ktoś z nami chciał coś wynegocjować, czy aby to były reakcje takie, jakim byśmy chcieli na trzeźwo i chłodno.
Nie umieliśmy słuchać.
Oczywiście, na przykład warto się po prostu
albo mówić.
Zastanowić.
Albo mówić.
O tak, jak najbardziej.
Albo wybieraliśmy według jakiegoś schematu złego i to ciągle kończyło się źle, bo tak musiało się kończyć.
Albo wchodziliśmy w związki nie z miłości, tylko z lęku przed samotnością. Myślę, że warto jakąś tam formę porażki mimo wszystko przerobić na swój sukces w takim znaczeniu, że skoro już się coś wydarzyło, no to warto się czegoś na pewno nauczyć.
Dziś dotknęliśmy bardzo osobistej przestrzeni budowania relacji. Z tych rozmów mocno została we mnie myśl, że jeśli tylko można, warto walczyć. Kończymy Wieczorne Piksele. Michał Słobodzian, dobranoc.
Whatever you want, whatever.